Łaska i pokój niech się nam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowa, które Kościół ku zbudowaniu naszemu, ku rozradowaniu naszemu, ku temu, aby uśmiech pojawił się na twarzach naszych także, darował nam przez to wspólne rozważanie, czytam w pierwszym liście apostoła świętego Jana. 5 rozdział od 11 do 13 wiersza. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Panie, pomóż nam dziś na nowo poznać, komu uwierzyliśmy i co z tego mamy. Amen. Umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, minęły święta, weszliśmy w nowy rok. Życie porywa nas w wir codzienności, ale tak jak przed tygodniem, tak i teraz mamy jeden temat. To są niedziele po Bożym Narodzeniu. Jaki sens miały te święta? Przed laty byliśmy w galerii obrazów potężnego muzeum w Dreźnie, w pałacu Zwingera, i tam były świadkiem groteskowej sytuacji. Po zwiedzeniu kilku sal stanęliśmy przed szczególnie cennym płótnem wielkiego artysty. Przewodnik z wielką znajomością rzeczy prezentował arcydzieło, a wtedy gdzieś z tyłu doleciał nas szept zachwytu. Ty, popatrz, jaka cudna rama! I to było smutne, stać przed arcydziełem, a zachwycać się samą tylko ramą obrazu. Dla wielu rzecz ma się podobnie ze świętami. Zachwycają się oprawą, a gubią sens i znaczenie świąt. O tym mówi też apostoł święty Jan. A co mówi? To, że święta to nic innego jak tylko wielkie świadectwo Boże. Albo dokładnie fragment wielkiego świadectwa Bożego. W liście do Hebrajczyków czytamy: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. I rzeczywiście w te święta przemawia Bóg między innymi jako Pan historii świata. Nie tylko sprawił, że cesarz August wydał edykt, w wyniku którego Maria i Józef znaleźli się w Betlejem w mieście Dawidowym, aby wypełniło się proroctwo. Ale Bóg sprawił, że przygotowane też zostały odpowiednie warunki do tego, aby Ewangelia mogła potem swobodnie i w pełnym wymiarze być głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i dotrzeć aż po krańce ziemi. Jakie to były warunki? Pierwsze, państwo bez granic. Świat bez granic tworzyli Rzymianie, podbijając pod swe panowanie kolejne państwa, tworząc z nich jedno wielkie imperium, gdzie można było swobodnie poruszać się od jednego krańca do drugiego, nie bojąc się ceł, ani tam kontroli, ani paszportów, ani niczego. Do tego dopuścił Bóg. Drugi warunek to sprawa komunikacji. To także jest dzieło Rzymian, którzy budowali drogi do najdalszych zakątków imperium, aby w razie buntu legiony szybko i sprawnie mogły tam się dostać i zgasić to zarzewie i stłumić bunt. Tymi drogami prowadziły też szlaki handlowe i to były zabezpieczone przez załogi wojskowe w odpowiednim tam miejscu, mniej więcej co 20 kilometrów była załoga, gdy się coś działo, oni natychmiast wyruszali, bronili handlarzy. Ale tymi szlakami też potem posługiwali się i śpieszyli misjonarze do najodleglejszych zakątków nawet imperium. Trzeci warunek to jeden zrozumiały dla wszystkich język. O to zadbali Grecy, którzy z dopustu Bożego władali światem przed Rzymianami. Język grecki stał się językiem światowym jako język urzędowy, ale też język kultury i sztuki. I taką pozycję zachował także wtedy, gdy Rzymianie z kolei zawładnęli całym imperium i każdy Rzymianin, kto chciał uchodzić za człowieka współczesnego, uczył się tak greki, jak my dzisiaj angielskiego. Stąd też Nowy Testament, za wyjątkiem jednej księgi Ewangelii świętego Mateusza, jest napisany właśnie w języku greckim, chociaż panowali Rzymianie. I wreszcie czwarty warunek. Trzeba było wskazać, że to, co jest, nie spełnia swojej roli. Wszystkie systemy religijne, jakie wtedy były, pod względem duchowym nie spełniły swojego zadania. Wręcz przeciwnie, duchowość sprowadzono najczęściej do spraw seksualnych i seks stał się częścią kultu tych religii. Jeden ze starożytnych filozofów powiedział wprost, gdy się czyta te mity religijne, to trzeba potem wypluć się i jeszcze gębę popłukać, bo tak jest do niczego. I teraz w święta Bożego Narodzenia Bóg dał świadectwo, że jest Panem historii, przyrody, człowieka, świata ducha i świata materii. I zeszłym razem mówiliśmy, apostoł nam to mówi, że Bóg dał fakty w obrębie ich życia i działania. Widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy. A dzisiaj przedstawia nam fakty ogólniejsze w historii, że wszyscy je mogą oglądać właśnie przez to, że jest Panem historii, przyrody, człowieka, świata, fizyki i ducha. I to wszystko daje nam apostoł ku, zeszłym razem mówił, radości, a dzisiaj mamy inny cel jeszcze oprócz tego. Przez gwiazdę betlejemską, proroków, aniołów, pasterzy, Marię, Józefa, mędrców, uczonych w piśmie, Symeona, Annę, dzieci pomordowane rozkazem Heroda, przez pierwszego męczennika Szczepana, apostoła Jana, innych apostołów, męczenników, misjonarzy, wyznawców Ewangelii Chrystusowej, Bóg daje świadectwo ku naszej radości, że wiara nasza opiera się na działaniu, na faktach i na mocy Bożej. A o czym mówi to świadectwo związane ze świętami? Apostoł odpowiada krótko: to wszystko, co czyni Bóg, co mówią aniołowie, prorocy, mędrcy, pasterze, można streścić w jednym krótkim słowie. Żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Jego Synu. O to chodzi. Ludzie zawsze marzyli o antidotum przeciw śmierci. Marzyli o nieśmiertelności albo przynajmniej o przedłużeniu życia. Próbowali stworzyć eliksir życia albo odszukać korzeń życia. Tak zrodziło się zielarstwo i medycyna. Ale poza podleczeniem i ewentualnym przedłużeniem życia nic się nie zmieniło. Ostatnio czytałem, wczoraj, że już jest szansa na to, aby rzeczywiście, faktycznie ludzie dożywali 120 lat. Pozostały te same marzenia, bezradność poszukiwań i władza śmierci pozostała. Tak się wszystko kończy. Ale przesłanie świąteczne wnosi błogosławioną korektę do tych marzeń i tęsknot ludzkich. Jest coś większego i lepszego niż nieśmiertelność. jest życie wieczne. A to nie jest to samo, co nieśmiertelność. To jest coś więcej. Nie jest to nieśmiertelność, bo ona w wymiarach tej formy życia, jaką mamy, stałaby się dla nas brzemieniem nie do zniesienia i przekleństwem. Człowiek musiałby znosić słabości, postępujące niedomogi naszego organizmu, ograniczenia ciała by się zwiększały, a nie mógłby umrzeć, gdyby był nieśmiertelny. A nawet gdyby się utrzymała jego młodość, to w końcu czułby się na ziemi jak w klatce. Już wszędzie był, wszystko poznał, wszystko przeżył. No i co dali? Wciąż to samo dookoła, nuda. Życie wieczne to życie, jakim żyje Bóg. Ono jest w Nim i tylko w Nim. Nasze życie wieczne to życie w bliskości Boga, blisko Jego miłości, Jego mocy, pokoju, świętości, światłości, chwały i tak dalej. To jest też przemiana naszego ciała śmiertelnego w ciało nieskażone, na podobieństwo ciała zmartwychwstałego Chrystusa. I święta przypominają, to życie wieczne przychodzi w Jezusie z Jezusem, a dla nas przez Jezusa. Jezus powiedział, jam jest droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ale przychodzi, może przyjść. I tu mamy odpowiedź na pytanie, jak mogę zyskać życie wieczne? Apostoł mówi, to napisałem wam, którzy wierzycie, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Którzy wierzycie. O wiarę więc chodzi w imię Bożego Syna. Ze Słowa Bożego wiemy, że do prawdziwej wiary prowadzą trzy kroki. Pierwsze, słuchanie Słowa Bożego. Drugie, zrozumienie tego Słowa. I trzecie, przyjęcie, zastosowanie tego Słowa. Tak rodzi się prawdziwa wiara. Ale apostoł mówi o czwartym kroku. Jeśli tak prawdziwie wierzymy, to możemy być pewni życia wiecznego. Abyście wiedzieli, z wiary rodzi się wiedza, że mam żywot wieczny. To jest czwarty krok. Oto przez poznanie ze Słowa Bożego dochodzimy do wiary w Jezusa Chrystusa, to znaczy do społeczności z Nim, a przez Niego do społeczności z niebiańskim Ojcem i zbawionymi. A przez tą społeczność i ten kontakt i tą wiarę dochodzimy do nowej wiedzy, która jest pewnością zbawienia. Pewność zbawienia to dar wynikający ze Słowa Bożego i z wiary w imię Bożego Syna. I do tego czwartego kroku zaprasza nas dzisiaj Pan Jezus przez apostoła świętego Jana. Jaka jest ta moja wiara, ta społeczność z Nim? Czy pozwala na ten czwarty krok? Na wykładach psychologii dowiedziałem się, to już kiedyś o tym mówiłem, ale krótko, może teraz szerzej, że każdy z nas częściej nieświadomie niż świadomie dzieli przestrzeń życiową na kilka stref. Powyżej 2,5 metra wokoło to jest strefa publiczna ogólna. Od 2,5 do 0,5 metra to strefa prywatna. Stąd mówimy, moje krzesło, moje biurko, moje łóżko, mój pokój i tym podobnie. Tej strefy pilnujemy. To jest moje. Nieraz gotowi jesteśmy powiedzieć, wynoś się stąd, bo to jest moje. Od 0,5 metra do 15 centymetrów to jest strefa osobista. W tej strefie trzymamy dokumenty osobiste i rzeczy dla nas cenne i ważne. Z tej strefy płyną sygnały o stosunku do innych ludzi. Na przykład wyciągamy rękę poza ten 0,5 metra, aby komuś uścisnąć dłoń i powiedzieć, cieszę się, że jesteś, że cię widzę. Albo tej ręki nie wyciągamy, I wtedy mówimy o tym, że ta Jego obecność jest nam obojętna, wręcz czasem niemiła. Poniżej 15 centymetrów jest to strefa superosobista, strefa naszego ciała, związana z wyglądem, zdrowiem, sprawnościami, odruchami, emocjami. A potem są strefy wewnętrzne. Strefa rozumu, głównie naszej pamięci. Strefa umysłu, głównie naszego myślenia. Strefa serca i duszy związana z naszymi uczuciami, wolą i decyzjami. Tych stref pilnujemy, je kontrolujemy, by nie zostały przekroczone w sposób przez nas nieakceptowany. I teraz pytanie. Do jakiej strefy dopuszczamy Pana Jezusa? Najczęściej pozostawiamy Go w sferze ogólnej. Stąd idziemy do kościoła spotkać się z Nim. A potem z kościoła wracamy do siebie. A On, tak sobie wyobrażamy lub życzymy, pozostaje na zewnątrz. Odwagi trzeba, by zaprosić Go do sfery prywatnej, w tą przestrzeń 2,5 metra do pół metra. I mieć świadomość, On jest tu ze mną, teraz, obok. Jest w drodze, w samochodzie, całkiem blisko, wszędzie tam, gdzie jestem. Tak jak obiecał, jestem z wami po wszystkie dni. Z wami to znaczy blisko. Przybliża się jeszcze bardziej, gdy bierzemy do ręki Jego słowo, śpiewnik czy modlitewnik, gdy czytamy w nich. Wtedy do strefy rozumu przychodzi. Do strefy ciała zapraszamy Go w chorobie. Panie, dotknij mnie, pomóż, ulecz mnie. Do strefy umysłu wtedy Go dopuszczamy, gdy zapamiętujemy Jego słowa, gdy o Nim myślimy, do Niego się modlimy, gdy o Nim i z Nim rozmawiamy, gdy w Jego imieniu się spotykamy. A do serca i do duszy, do uczuć, decyzji i woli, zdarza się, że tam nigdy nie ma nic konkretnego do powiedzenia, bo Mu na to nie pozwalamy. Ale wtedy, jeśli ta sfera jest przed Nim zamknięta, wtedy nie przyjęliśmy Syna Bożego, nie wierzymy w imię Jego i nie mamy żywota wiecznego. A On chce, abyśmy nie tylko wierzyli w to, ale mieli pewność żywota wiecznego. Dlatego darował i zachował słowo swoje, abyśmy mogli je poznać, przyjąć i zastosować. Abyśmy Go mogli dopuszczać do tych wewnętrznych sfer. I darował nam sakrament Wieczerzy Pańskiej, abyśmy mogli się połączyć z Jego ciałem i z Jego krwią i z Jego duchem, by stały się w nas mocą nowego życia i pierwiastkiem zmartwychwstania. I abyśmy wiedzieli, komu wierzymy, na kim się opieramy, z kim jesteśmy związani społecznością i abyśmy wiedzieli, że mamy w Nim i przez Niego żywot wieczny. Abyśmy wiedzieli i radowali się. Amen. Módlmy się. Zbawicielu drogi, dziękujemy Ci, że na nowo nam przypominasz, po co przyszedłeś do nas i jaką społeczność chcesz mieć z nami. I że chcesz, aby z tej społeczności z Tobą wynikała radość, wielka radość, największa. I wynikała pewność. Wiem, komu uwierzyłem. Wiem, z kim jestem w społeczności związany. Wiem, kto ma władzę i panowanie nade mną, komu zaufałem, komu się poddałem. Pomóż nam tak otworzyć te wszystkie strefy naszego życia, abyś wszędzie mógł być Panem. I aby wszędzie Twoje słowo było najważniejsze. Ku Twej czci i chwale, pożytkowi bliźnich, naszemu zbawieniu. A dziś też chcemy przyjść do Ciebie, Panie, z rodzicami, których synek przebywa w szpitalu. Badają go, diagnozują, a nie bardzo wiedzą, co mu jest, a on jest chory. Ty, Panie, wiesz najlepiej, co mu jest, jak mu pomóc, jak go leczyć. I prosimy Ciebie o tę mądrość, byś ją dał lekarzom, by umieli i mogli mu pomóc. A jeśli chcesz, prosimy, abyś Ty sam udzielił tej mocy ku wyzdrowieniu, ku uleczeniu, abyś go zachował, przywrócił rodzicom do domu, do swoich i byś pozwolił mu, Panie, rozwijać się, by jemu mogło nadal przybywać mądrości i łaski u Boga i u ludzi. Jeśli chcesz, tak może być i prosimy Cię o tę łaskę, byś ją udzielił. Rodzicom, a także naszej parafii, bo jest członkiem tej naszej społeczności. I prosimy, abyś łaskawie zechciał wysłuchać nas ponad prośby nasze i uczynić ten dar łaski sobie na chwałę, a nam ku radości. Wysłuchaj nas, prosimy Ciebie, Panie Jezu, i wstawiaj się za nami u Ojca we wszystkich potrzebach naszych, naszej wiary, pewności wiary, naszej radości i społeczności z Tobą, teraz i zawsze, każdego dnia nowego roku i naszego życia. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.